więc żeby tak, no jak na każdym zebraniu jest zawsze ktoś, kto musi zacząć, tak jak mówię, to ja zacznę i...
Witajcie, dzisiaj moim rozmówcą jest Justyna Jedka, osoba, która mówi o sobie człowiek w organizacji, osoba, która prowadzi stronę www.zludzkątwarzą.com i od 10 lat z pozycji PR-owca i psychologa biznesu przygląda się temu, no, co dzieje się w dużych organizacjach, w dużych firmach, w dużym biznesie. Po prostu próbuje w jakiś sposób zmieniać istniejące tam schematy, te niedobre schematy, i wprowadzać coś, co można nazwać gdzieś tam w takim dużym skrócie turkus. Także posłuchajcie tej rozmowy, ponad 40-minutowej może, ale wydaje mi się, że warto. Od razu z góry przepraszam za jakość dźwięku. No niestety mieliśmy małe problemy techniczne związane właśnie ze Skype'em, bo na Skype'ie wszystkie rozmowy są nagrywane. Tutaj Skype nam niestety nie zadziałał, ale mam nadzieję, że będziecie mogli wyciągnąć coś z tego wszystkiego dla siebie. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do słuchania. Z tej strony Łukasz Kaliciński, Not Just Shop. Oddaję głos prowadzącym.
W ogóle, Justyna, jakbyś powiedziała, no, czym Ty się zajmujesz, bo wchodzę na Twojego bloga i no, w ogóle na Twój profil LinkedIn to samo. Tam jest zawsze napisana jedna i ta sama misja, którą mam wrażenie, że jest gdzieś tam za tobą i stoi za wszystkim, co robisz. Jest informacja o tym, biznes jest tą twarzą, człowiek nie jest targetem, człowiek jest rozumny, tego typu historie. Ja sobie świetnie zdaję sprawę, jak to wygląda, kiedy czyta coś takiego, no, poważny menadżer wyższego szczebla, z poważnej korporacji. Najzwyczajniej w świecie ma to samo w stosunku pewnie do ciebie, co do mnie, czyli klepie cię grzecznie po ramieniu, mówi, dobra, tak, pani Justyno, spoko, ekstra, fajnie, ale tak w biznesie się nie da. No i właśnie, kurczę, no, chciałbym poznać właśnie Twoją filozofię. O co chodzi z tą ludzką twarzą, o co chodzi z tym targetem, czy człowiek nie jest, o co chodzi, że człowiek jest rozumny, no wszyscy to wiemy, ale dlaczego to trzeba w ogóle wypunktowywać, jeżeli takie słowo w ogóle istnieje. Mhm. Ja byś powiedziała dwa słowa, skąd się to w ogóle wzięło?
To wszystko wzięło się z tego, że mam doświadczenia chociażby od ponad 10 lat w pracy zawodowej i tak naprawdę to jest troszeczkę taka odwrotność tego, co dotychczas widziałam w tych organizacjach, w których byłam. I to jest mówienie troszeczkę tak naprawdę odwrotnie. Zauważyłam taką potrzebę zawsze, będąc w jakiejkolwiek organizacji, więc w końcu tak jakby najpierw robiłam to dość intuicyjnie, każdego dnia w pracy. Natomiast teraz sobie myślę, że trzeba mówić o tym troszeczkę głośniej. Zawsze zauważyłam taką potrzebę, że to jest prawidłowe, że z tym zgadzają się ludzie, że do tego dążą, tego chcą, a tak naprawdę no, cały system funkcjonuje zupełnie na innych zasadach, zupełnie na innych fundamentach. Więc jeśli pytasz mnie o to, kim jestem, to jak ja to robię, to przede wszystkim zawsze zajmowałam się komunikacją, czyli kwestie PR-owe i ten PR wewnętrzny i zewnętrzny. Jednakże mnie tak naprawdę nie jara takie, wiesz, komunikacja dla samej komunikacji. Najpierw uważam, że trzeba wykonać jakieś działania, dopiero potem to komunikować. I jestem też psychologiem biznesu. I chyba to wszystko łącząc, będąc i PR-owcem, i psychologem biznesu, współpracowałam zawsze z całą organizacją. Oczywiście od prezesa mnóstwo było tych spotkań z zarządami, ale tak naprawdę z każdą osobą, która pracowała w firmie. Więc musiałam naprawdę nauczyć się współdziałać, współgrać z tymi wszystkimi osobami. No i tak jakby podsumowując, odchodząc już od takiej, nie wiem, nomenklatury zawodowej, kim jestem, to ja mogę też tak jakby o sobie powiedzieć, że jestem, może to brzmi śmiesznie, kolokwialnie, sensorem, obserwatorem, analitykiem i twórcą tych organizacji. Mam nadzieję, że bardziej świadomych, ponieważ mam takie wrażenie, to jest tylko moje wrażenie, ale ono się dość szeroko potwierdza, że organizacje nie wiedzą, jakich mają pracowników, a też często nie wiedzą o tym swoim otoczeniu, nie tyle rynkowym, o klientach, dostawcach, ale ten potencjał jest cały czas tak bardzo, ja bym powiedziała, może niewykorzystany, ale też niewyzwolony. Raczej mówię chyba o takich kwestiach, już tak mówiąc dosłownie.
No, ja Ci powiem szczerze, to co powiedziałaś, że tworzyć takie bardziej świadome organizacje, to jest jak najbardziej coś bliskie mojemu sercu. No, ja nie ukrywam, że też prowadząc agencję marketingową, tak naprawdę właśnie zajmuję się komunikowaniem światu czegoś, wiązaniem ludzi ze sobą. Ja generalnie uważam, że każdy biznes to są ludzie, którzy go tworzą tak naprawdę. To nie są maszyny, to nie są komputery, to nie są jakieś biura i tak dalej. A więc zabawa polega na tym, że jeżeli chodzi o biznes, to ja myślę o ludziach, nie? I chciałbym, żeby każdy biznes podchodził do do swojej roboty w taki sposób, że na pierwsze miejsce stawiał właśnie ludzi, którzy w tym biznesie są, ludzi, którzy są naokoło tego biznesu itd. I właśnie chyba można spokojnie użyć Twoich słów do tego wszystkiego, żeby biznes był bardziej świadomy i bardziej nakierowany na to, z kim się robi interesy, jeżeli chodzi o, o to, no właśnie, o współpracowników i o tych ludzi, którzy gdzieś tam z zewnątrz do nas przychodzą. Myślę tutaj o klientach, myślę tutaj o, nie wiem, gdzieś dostawcach i tak dalej. To jest chyba tutaj w tym wszystkim najważniejsze. No i idąc za tym, jeżeli mamy ludzi na pierwszym miejscu, no to musimy myśleć o tym, jak do tych ludzi mówić, w jaki sposób komunikować się z nimi, jak sprawić, aby ci ludzie mogli ze sobą się jakoś tam no, sprawnie komunikować. I stąd chyba najzwyczajniej w świecie powstał pomysł na to, no zresztą inne ścieżki może związane z tym, jak się u mnie to wszystko wydarzyło, ale wydaje mi się, że właśnie agencja marketingowa albo jakaś komunikacyjna, albo PR-owa, a więc generalnie rzecz biorąc taka, która myśli o komunikowaniu się, no to takie fajne i sprawne narzędzie do tego, żeby rzeczywiście ten świat czynić lepszym. O, tak powiem już troszeczkę może jak filozof jakiś. No, ale no w ogóle, no, jeżeli chodzi o biznes, to mi się wydaje, że to najfajniejsze i najbardziej sprawne narzędzie do tego, żeby wpływać na świat. No, niestety można to robić w sposób negatywny i ten świat po prostu niszczyć, no, to duże słowo, ale po prostu czynić szkodę. O, może tak? Za pośrednictwem biznesu, który się tworzy, ale równocześnie można robić coś dobrego dla świata, no nie? No, ja jestem akurat, mam nadzieję, że no, po tej drugiej stronie jasnej mocy.
To znaczy, wiesz, to o czym ty mówisz, to mi często na przykład mówiono, że tak biznes nie wygląda, że właśnie biznes to jest, wiesz, pozbawiony emocji, że to jest zło totalne i dokładnie, więc ja też na przykład bardzo zgadzam się z, to nie jest idea dla mnie, to jest jakiś fundament tak naprawdę tworzenia biznesu. Dla mnie biznes odpowiada na pewne potrzeby, reaguje. Mhm. I jeśli my widzimy te potrzeby i wiemy jak to zrobić, jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć, to jak najbardziej to jest dla mnie biznes. No a że dzieje się odwrotnie, no to chyba następuje jakaś zmiana ery.
No zastanawiam się w ogóle, jak to jest, że ludzie tak podchodzą do biznesu, często traktując go jako no, taka maszyna do tego, żeby zarobić na to no, swoje godne życie, powiedzmy sobie. I idę do tej firmy, której nie lubię. Robię w tej firmie rzeczy, których nie lubię, których nie jestem tak naprawdę dumny. Do domu przychodzę, jestem przykładnym rodzicem, przykładnym mężem, wszystko jest okej, ale w firmie zachowuję się jak, no, nie będę używał tych słów powszechnie używanych, uważanych za obraźliwe. Ale generalnie rzecz biorąc, połowę swojego życia człowiek spędza w firmie, której nie lubi, robi rzeczy, których nie lubi, później wraca do domu i się jakby z tego musi oczyścić. Wyjeżdża na wakacje, im dłuższe, tym lepsze, żeby nie musiał do tego biznesu wracać. Często mówię też o tym syndromie piąteczku, piątolonto, piątello.
Mówię tak.
Nienawidzę poniedziałków, nie, tego typu historie. To po prostu internety są tak wypchane tego typu jakimiś memami i tak dalej, że się w głowie nie mieści. Ludzie nawet, nie wiem, nie podchodzą do tego z jakąś refleksją i nie myślą, no skoro tego nie lubię, to może przestanę to robić. Albo przynajmniej, jeżeli już nie chcę przestać tego robić, to może zacznę robić to w inny sposób. To jest takie proste, do jasnej cholery, nie? Tylko wiesz, mi się tak wydaje, ilekroć myślę o tym, no, co my chcemy zrobić w świecie. Nie? My chcemy rzeczywiście stworzyć firmy, które, albo inaczej pomóc może tym firmom, no może też uczestniczyć przy tworzeniu takich firm, które rzeczywiście, no tak jak ty powiedziałaś, podchodzą do sprawy bardziej świadomie. No dla mnie też skierowane są przede wszystkim na ludzi, którzy te firmy gdzieś tam tworzą i no, są naokoło. A więc generalnie rzecz biorąc, no jak to jest możliwe, że ludzie po prostu tego nie kumają, nie robią? Odpowiedź taka moja, gdzieś tam, no na szybko utkana, no, po prostu nikt nie powiedział, że to można zrobić. Właśnie jest jakaś książka, którą gdzieś tam ktoś napisał, który jest napisany, który stoi czarno na białym. Biznes jest po to, żeby zarabiać pieniądze dla właścicieli, współudziałowców, coś takiego. I napisał to jakiś wielki teoretyk, czy tam praktyk może ekonomii, napisał to, nie wiem, kilkadziesiąt, a może i nawet 100 lat temu i wszyscy się tego trzymają. Jak to jest, kurczę, że tego nikt nie chce jakoś obrócić, no, w drugą stronę. No, ale mam nadzieję, że idzie ku dobremu. No, ja nawet słyszałem wywiad z Richardem Bransonem. Mhm. Od razu mówię, ja jestem straszny gaduła, także Justyna od razu się wbija i wiesz.
Okej, ale ja bardzo, bardzo wiesz, miło się ciebie słucha, naprawdę, bo ja jestem, wiesz, tak jakby chyba, tak jak kiedyś powiedziałeś, ulubiona z podobnej gminy, przepraszam, gliny, więc to tak jakoś chyba mówimy podobnym językiem. Tak.
Nie ma nic gorszego niż dwóch ludzi, którzy myśli tak samo. Rozmowa wtedy jest mega nudna. Nie ma to jak się pokłócić. No, dlatego ja to pierwsze pytanie tak dosłownie napisałem właśnie biznes z ludzką twarzą. Człowiek nie jest targetem, jest rozumny, znak zapytania. No jak?
No dobra, no to ja ci zadam pytanie, tylko jeszcze poproszę potem o Richardzie Bransonie. A tak naprawdę powiedz mi, Łukasz, czy jest inaczej, że człowiek nie jest istotą rozumną? Przecież myśli, analizuje, widzi, czuje. No i jak to nie jest istotą rozumną? No przecież
Dla mnie to
jest.
jest. Dokładnie. No, tutaj znowu się zgadzamy i znowu jest trochę nudno, ale ja się zastanawiam właśnie nad tym, to jeżeli tak jest, jeżeli rzeczywiście ludzie są istotami rozumnymi, każdy z nas to przecież wie, to dlaczego tak, no, tak wiele firm, może nie powiem, że tak niewielu z nas, ale tak wiele firm tego nie stosuje w praktyce. To znaczy wykorzystuje ludzi, no tak, chyba to jest dobrze nawet tutaj wprowadzone to słowo, ale korzysta nie będzie z zasobów ludzkich w takim sensie, że są to tak jakby maszyny, albo jakieś maszyny cyfrowe, które posiadają pewną wiedzę, którą to wiedzę dzisiaj będziemy wykorzystywać po to, aby jakiś cel doprowadzić do końca. Natomiast w ogóle nie myślimy o tym, że jest to no, sztuczna inteligencja, o, w ten sposób, która potrafi coś samemu wymyśleć, jeżeli już tak używać takich słów, które byłyby zrozumiane dla tych właśnie prezesów z samej góry. O. No więc generalnie rzecz biorąc, przecież ludzie to są osoby, które są dużo bardziej skomplikowane niż tylko to, co jest CV. No nie?
Tak, to prawda.
Ludzie potrafią nie tylko posługiwać się tym, czego się nauczyli w szkole, potrafią łączyć ze sobą fakty, potrafią uczyć się nowych rzeczy. Wchodząc do internetu, wystarczy 5 minut, aby zdobyć jakąś nieograniczoną właściwie ilość informacji, która jest im w danej chwili potrzebna. Potrafią to wszystko ze sobą utkać, połączyć, wyciągnąć wnioski itd., itd. Dlaczego więc ograniczać no, ludzi, z którymi się gdzieś tam współpracuje, których się zatrudnia nawet itd., itd. Dla mnie to jest po prostu nielogiczne, że tego się nie robi. To jest tak jak powiedziałem. Zresztą, o, to jest fajny przykład.
Aha.
Słuchaj, jest coś takiego jak grywalizacja.
O, straszne.
Piękna rzecz, nie? No więc generalnie rzecz biorąc, od razu może wytłumaczmy. Grywalizacja to jest tak jak wprowadzanie elementów znanych ze świata gier i od razu mówię, to jest poważna rzecz. To nie jest jakieś tam granie na PlayStation czy dla dzieciaków i tak dalej. A więc elementy, które znane są ze świata gier, wprowadzamy w realny świat. Na przykład jedziemy sobie samochodem, to taki najprostszy przykład. Parkujemy samochód pod domem i wyświetla się mi informacja na desce rozdzielczej. Przejechałeś właśnie w rekordowo niskim zużyciu, prawda, tam benzyny, 6,2 litra na 100 km. Czy zapisać ten wynik? Tak, zapisz. Następnym razem zrób jeszcze lepiej. To jest taka generalnie rzecz biorąc najprostszy element rywalizacji. I słyszałem kiedyś o takich przypadkach, że im więcej ludzi skupiało się na temat rozwiązania jakiegoś problemu, który wydawać by się mogło, że jest nie do rozwiązania, nie wiem, jakieś tam genotypy, po prostu rozkodowywanie tych bardzo skomplikowanych genotypów, nad którymi musiały pracować mnóstwo mega niesamowitych komputerów, po prostu naukowcy stwierdzili, oddamy to społeczności, oddamy to ludziom, żeby ludzie się tym zaczęli bawić, żeby ludzie rozwiązywali te krzyżówki związane właśnie z tym z DNA i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy, co się z tego wydarzy. A więc oddali po prostu ludziom, rozumnym istotom to, nad czym komputery pracowały i nie potrafiły sobie poradzić, albo poradziłyby sobie, ale w bardzo długim odstępie czasu. Co się okazało? Ludzie po prostu, dużej ilości oczywiście, ale rozwalali jeden za drugim z tych genotypów. Dzieje się to do dnia dzisiejszego. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, od razu mówię, to mogę znaleźć gdzieś ten przykład i wrzucę po prostu link. Można się tym też samemu pobawić. Gdzieś tam pamiętam, że się nawet próbowałem nad tym doktoryzować. Ale zmierzam do tego, że ludzie mimo wszystko są absolutnie najlepsi w porównaniu z komputerami, chociażby nie wiem jakie były, dlatego że potrafią właśnie wiązać ze sobą fakty, potrafią być po prostu inteligentne, potrafią być rozumne.
No i potrafią tak naprawdę też zadawać pytania i to takie dogłębne pytania. To jest przede wszystkim różnica. Natomiast no ja chcę Ci na pewno też dopowiedzieć, że w firmach często nie wykorzystuje się tego, że ludzie na styku różnych dziedzin tworzą niesamowite rzeczy. Jeśli tych ludzi połączymy, zapytamy ich, to wtedy naprawdę dzieje się coś niezwykłego, dzieją się tak naprawdę innowacje, o których przecież tak bardzo wiele się mówi, ale ja mam cały czas wrażenie, że my nie wiemy, jak je robić. Że my myślimy, że oddamy na przykład coś jednemu człowiekowi, czy jednemu zespołowi który jest złożony tak naprawdę z takich tożsamych, wiesz, stanowisk bardzo ludzi, może niepodobnych do siebie, ale w tej samej dziedzinie i wtedy po prostu wydarza się coś niezwykłego. No i wtedy tak nie jest, a naprawdę na styku różnych, sama też tego doświadczałam, że na styku różnych dziedzin, kiedy pozwolimy ludziom mówić i działać, a damy im tą przestrzeń, to naprawdę można mówiąc kolokwialnie, zdziałać cuda.
No, wielu też podchodzi do tego, co teraz powiedziałeś, żeby stykać, łączyć ze sobą ludzi i różnego rodzaju poglądy, podchodzi do tego w taki sposób mechaniczny. Oni gdzieś tam tworzą biura, które są w ten sposób projektowane, żeby ludzie ze sobą gdzieś tam rozmawiali. Tylko znowu, problem polega na tym, że to z tego, że ludzie będą ze sobą rozmawiać, jak będą rozmawiać na jakimś tam poziomie i nie będą z tych pomysłów przekazywali gdzieś tam dalej. Po prostu te pomysły ugrzęzną gdzieś na dole z tego powodu, ponieważ ludzie po prostu boją się mówić o nich głośno. No i tutaj podchodzimy do tematu zaufania. No.
Wiesz co, to o czym ty mówisz, to bardzo wiele osób i szczególnie też w ogóle z branży IT, co mnie zdziwiło, mówi, gdyby to wszystko teraz, wiesz, to ty to powiedziałeś, ale też, no ma, naprawdę mamy wspólny język, wspólny słownik, mam wrażenie, gdyby to wszystko, co ty mówisz, usłyszał mój szef, gdyby to wprowadził w życie, to nam by się wszystkim pracowało i też żyło lepiej. To byłoby zupełnie, wiesz, zupełnie inny biznes byłby z tego wszystkiego.
No właśnie, No bo to masz dosyć spore doświadczenie w tego typu tematach, bo tak patrząc znowu na twój profil na LinkedInie, mam wrażenie, że ty rzeczywiście jesteś osobą, która potrafi wejść do firmy i potrafi wdrażać w jakiś tam sposób, czy to ideę turkusową, czy to ideę w ogóle takiego sympatycznego zarządzania firmą i tak dalej, i tak dalej. Tak się, nie wiem, firma idea, to może jeszcze nie to. Ale ty jesteś osobą, która coś takiego robi, tak?
Wiesz co, tak. Ja bym siebie nie nazywała jakimś coachem, bo to jest takie pejoratywne słowo, ja nie znam w ogóle żadnych technik coachingowych, chociaż bardzo wiele osób mówiło mi, że jestem coachem, więc to jest na takiej kwestii.
Natomiast, ale nie ma żadnych certyfikatów
z coachingu nie, ale w tych wszystkich takich dziedzinach, które gdzieś tam mi są mówione, że ja to robię, czyli turkus, holokracja, czy chociażby agile, to ja się z tego wdrażam się, o co w tym chodzi, no i też się certyfikuję z tego, to żeby mieć żeby po prostu, chociaż uważam, że to nie jest potrzebne, uważam, że wszystkie certyfikaty można by sobie zostawić, to wszystko, co mamy, a tak naprawdę wyczuwać i reagować, więc to, co robię, to jest wyczuwanie i reagowanie. Znaczy to jest tak, że czy ja stworzę jakieś przyjazne środowisko, ja też często po prostu muszę tak wyłożyć na ławę, jak jest naprawdę. Czyli powiedzieć często prezesowi, który ma jakieś imaginacje na temat firmy, że jest tak wspaniale, a to po prostu powiedzieć prawdę, jak jest naprawdę, czyli współdziałać z całą firmą. Nie tylko to, co mówi kadra zarządzająca, że twórzmy taką organizację, tylko zejście do, nie chcę tutaj mówić najniższych szczebli, ale współdziałanie naprawdę ze wszystkimi, jak oni odczuwają, tą firmę. Myślę, że tak, wiesz co, to jest tak, że jak ja bym miała po prostu rozrysować na jakimś schemacie, to jest takie odwrócenie tego trójkąta, czyli zarządzania z góry na dół i przeniesienie do góry ludzi, którzy też mają coś do powiedzenia. To jest uruchomienie ludzi, aby oni zaczęli mówić, ponieważ dla mnie organizacja, ja określam to w ten sposób, że każda organizacja jest jak żywy organizm. I tam na przykład, no nie wiem, wątroba nie pyta trzustki czy jakiegokolwiek innego organu, co trzeba zrobić, żeby działać. Tam wszyscy ze sobą współdziałają, reagują, kiedy trzeba i zmierzam w tym kierunku, aby tak działały firmy. Oczywiście każda firma jest innym zupełnie organizmem. Każda ma swój sposób, ma innych ludzi, działa w innej branży. To już nie chodzi o wielkość, właśnie o branżę, ale przede wszystkim ma innych ludzi. Jest złożona zupełnie z innych podstaw. Więc zmierzam w tym kierunku. Znaczy tak osobiście powiem ci, że też, że mam coś takiego, że bardzo, że ludzie mi ufają. To nie jest jakieś moje, wiesz, potwierdzenie tego, tylko ludzie sami mi mówili, że oni otwierają się przede mną. To znaczy może dlatego, że działam fair play, że też nie owijam w bawełnę, mówię, słuchajcie, no jest tak wspaniale, tylko mówię tak, jak naprawdę jest.
Jakie sprawy mają, dokładnie. Znaczy generalnie z tym budowaniem zaufania, no to to jest pewnie niezła historia.
Oj,
jak tego zrobić,
bardzo.
Czy jest jakaś książka, czy jest jakiś poradnik, który by tego... Jak dla mnie, budowanie zaufania, jeżeli po prostu mogą gdzieś zainteresować, to po prostu robienie tego, o czym się gada. Często jest tak, że ludzie przychodzą, to Radek nawet o tym mówił fajnie, to opisał, przychodząc do pracy zakładamy jakieś tam maski. Ja nawet dzisiaj, jak sobie rozmawialiśmy, mówiłem o tym, że w domu człowiek jest bardzo przypadnym ojcem, rodzicem, mężem i tak dalej, przychodząc do pracy jakby się zmienia, nie wiem, wchodzi w jakiś tryb, zaczynam być szefem, rekinem biznesu i zaczynam traktować ludzi, no po prostu nie tyle, że z góry, ale jakby byli zupełnie no, nierozumnymi istotami. No więc zakładanie tych masek, tutaj jestem innym człowiekiem, tam jestem innym, powoduje, że tak naprawdę kiedy się na niego, na taką osobę patrzy z zewnątrz, ten człowiek już nie wie, kim ty naprawdę jesteś, a więc zaufanie praktycznie rzecz biorąc, no dziękuję bardzo. Nie ma w ogóle o tym no, słowa, nie można o tym nawet mówić. Natomiast kiedy osoba rzeczywiście no, idzie za tym, o czym mówi, o czym naucza, no to zaufanie może być zbudowane. Oczywiście idąc za tym, no nie wiem, Władimir Putin na pewno idzie za tym, o czym myśli, prawda? No, ale no, czy jemu można zaufać, to może niekoniecznie. Natomiast jeżeli osoba rzeczywiście chce coś dobrego zrobić dla innych, chce być tym no, fajnym szefem, chce być fajną osobą w zespole, nie wiem, współpracownikiem i tak dalej i robi to na co dzień, robi to nie tylko w firmie, ale również poza tą firmą, no to myślę, że rzeczywiście można mówić o budowaniu gdzieś tam tego zaufania. Dla mnie to jest taka definicja, jeśli chodzi o to. Po prostu rób to, co mówisz, nie? A jeżeli jeszcze to, co mówisz, jest dobre, jeżeli to, co mówisz, jest okej, okay, jest w porządku, no to już w ogóle naprawdę.
No to jest, wiesz, taki spójny obraz jednej osoby, aha, tak? Bo mi na przykład to, o czym ty na przykład mówisz, że ktoś jest przykładnym ojcem i wiesz, oddziela te role, zakłada maski w pracy, w domu, jest kimś innym, to mi też bardzo to często właśnie prezesi powtarzają, że przecież pani jest, no, ale ja jestem w domu kimś innym, przecież ja mam dzieci, ja mam żonę, przecież na serio, przecież ja nie jestem taki jak tutaj, ale co wtedy mówią mi dalej, ale tutaj to trzeba. Ja sobie myślę, że my, że w biznesie i w ogóle w zarządzaniu, gdzieś tam to zarządzanie chyba polega na tym, żeby być takim. Żeby, wiesz, to jest jakiś taki paradygmat zarządzania, bo ja też zastanawiałam się właśnie, skąd to się bierze. Z kolei, wiesz, każdy z nas jest jedną osobą i ja też, no nie wiem, zawsze dążyłam do tego, że nie oddzielam życia prywatnego od zawodowego. To znaczy, że wiesz, że myślę o tej swojej pracy podczas, nie wiem, kiedy jestem w domu, bo ją lubię. Myślę o...
Normalnie, możesz mnie zaadoptować.
Więc
generalnie rzecz biorąc, dokładnie to samo. Podpisuję się, słuchajcie wszyscy, pod tymi słowami, które teraz Justyna wymawia. Słucham się dalej.
No, to znaczy, to wiesz co, to myślę, że to jest takie jakby zupełnie normalne. Na przykład dla mnie takie kwestie jak, nie wiem, jak work-life balance, to nie istnieje, bo też wiele osób mówi do mnie, że work-life balance, ja chcę mieć teraz work-life balance, że o 17 na przykład, nie wiem, 30 czy 40 to już nie można ze mną o pracy rozmawiać. No jeśli nie lubisz, jeśli musisz się oddzielić czasowo, to oczywiście to jest, ta praca jest taką udręką, tak? Jest czymś, co nie lubię, o czym mówiłeś na początku, ale wiesz, jeśli ja tą pracę lubię, jeśli to środowisko pracy jest przyjazne, jeśli lubię ludzi, z którymi pracuję, to dlaczego by o tym nie rozmawiać? Przecież można przecież napomknąć gdzieś tam o pracy. Praca też nakręca moje życie prywatne. Życie prywatne nakręca moją pracę. I to jest, wiesz, to jest tak samo, na przykład, nie wiem, masz zły dzień.
Dokładnie,
masz zły dzień i co, przychodzisz do pracy, 8 rano i na przykład, co, masz sobie założyć maskę i uśmiechać się do wszystkich? No nie.
Dokładnie. Dobrze by było, jakby każdy rzeczywiście to rozumiał, no i tutaj no, wracam do tego, żeby budować taki film. Ja nawet mówiąc o tym co powiedziałaś, o work-life balance, ja sobie myślę, nawet idąc dalej, że po jakiego grzyba mi emerytura. Ja w ogóle nie myślę o tym, żeby w pewnym momencie przestać robić to, co robię i, nie wiem, no, jeździć po świecie w kabriolecie, prawda, jak, nie wiem, nasi przyjaciele z zachodniej granicy gdzieś tam, prawda, podróżować, dopiero wtedy odkrywać świat na tej zasadzie. Dlaczego? Tak jak powiedziałaś, jeżeli się kocha i lubi to, co robi, dlaczego tego nie robić do ostatniej chwili no, życia, prawda? Można robić to w inny sposób, teraz naiwaniam przez kilkanaście godzin dziennie, prawda, i nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby to robić. Po prostu mam na tyle zdrowia i energii i siły. Natomiast kiedy będę no, staruszkiem na emeryturze, to będę robił to samo, ale może troszeczkę w inny sposób. Tutaj nawet mogę już tak płynnie przejść do tego, że kiedy się ma tą misję, tak jak ty masz tą misję, tak jak ja mam tą misję, no w tym swoim życiu odkrytą, no nie wiem, w moim przypadku dosłownie kilka lat temu, czyli 30 kilka lat przeszedłem bez znania tej misji. Może gdzieś tam coś czułem, ale po prostu w pewnym momencie opisałem ją sobie i mogłem jakoś mocno zidentyfikować, a więc kiedy się ma tą misję, to jest tak jak gdzieś na jakiejś prezentacji użyłem takiego porównania, bo to fajnie wyjaśnia całą sprawę. Ta misja to jest tak jak latarnia morska. Mhm. Ona gdzieś tam jest, ja widzę jej światło, no nie, ono cały czas gdzieś tam no, do mnie dociera. Natomiast ja mogę teraz podróżować różnymi statkami, różnymi okrętami. Cały czas patrząc na tą jedną latarnię morską, prawda? Czyli tak, dzisiaj mam biznes, który zajmuje się komunikacją, ale na emeryturze mogę mieć biznes albo nawet biznesu nie mieć i zajmować się na przykład wykładami i uczyć tych, którzy no, próbują dowiedzieć się czegoś więcej na temat, czy to turkusu, czy to w ogóle prowadzenia firmy, która ma duszę. No, pozdrawiam Radka. Mhm. A więc zmierzam do tego, że jeżeli mam tą misję, to ta misja cały czas gdzieś mi przyświeca w ciągu życia, a jeżeli się zmienia, to niezwykle rzadko, bo po prostu ją najzwyczajniej w świecie dzisiaj bardziej odkrywam, a nie zmieniam zupełnie. No więc ta misja to latarnia morska, natomiast biznes no, może się zmieniać po prostu, tylko że no, zawsze jest tak, że ta misja, ta latarnia morska jest zawsze jedna. Statki mogą się zmieniać, tak jak powiedziałem, ta flota może być albo bardzo no nie wiem, Richard Branson jest chyba tego dobrym przykładem.
No właśnie wspominałeś. Mhm.
1000? 500? Coś takiego, ale tak. Setki, na pewno. No. I każdy z nich, domyślam się, chociaż nie sprawdzałem jakoś tam dogłębnie, zresztą chyba byłoby to niezwykle trudne, ale domyślam się, że w każdym z tych firm, które tworzy Richard Branson, po prostu DNA jest takie samo. Zajmują się różnymi rzeczami. Jedni mają telefony komórkowe i sieć telefoniczną, inni mają linie lotnicze, jeszcze inni mają coś tam, ale w każdym z tych miejsc po prostu DNA jest takie samo, nie? Jedna latarnia morska przyświeca wszystkim tym biznesom. Taki fajny przykład. No, więc po cholerę przechodzić za przeproszeniem na emeryturę, jeżeli się robi to, co się robi.
Dokładnie, ale wiesz, ale na przykład u Richarda Bransona to jest wszystko spójne, tak? To jest tam, wiesz, to jest naprawdę tak, jakby to był jeden taki właśnie, wiesz, organizm. Z jednego organizmu to powstało. To jest właśnie to DNA, to jest ta spójność. A no często firmy, one nie wiedzą, co jest ich wartością, co jest ich DNA, po co istnieją. To jest, wiesz, pytanie, co my robimy.
Tak, dokładnie. Ale wczoraj rozmawiając, gdzieś tam jakiś wywiad był i właśnie mówiłem o tym, że często firmy nawet, inaczej, zakładane są w poczuciu czegoś właśnie głębszego, jakiejś takiej misji, chcemy coś zrobić, chcemy, nie wiem, mieć godne życie dla ludzi, którzy w tej firmie są. Kiedy firma zaczyna się rozwijać, to w pewnym momencie po prostu o tym zapomina i bardziej skupia się na tym, aby wyniki finansowe, słupki rosły, bo na przykład są udziałowcy, bo na przykład są inwestorzy zewnętrzni i tak dalej, i tak dalej. A więc generalnie rzecz biorąc, nagle zapomina się o tym why, już tutaj pozdrawiając Simona Sineka, prawda, którego wszyscy dobrze znamy. No, więc znowu firma zaczyna jakby kierować się bardziej na słupki, patrzeć na pieniądze, zapominając o tym, po co tak naprawdę istnieje. No i ja nawet czytałem taką książkę twórcy firmy Sevenly. Nie wiem, czy znasz taką firmę. Bardzo fajna.
Tak.
To może kiedyś... O, znasz, no. Mhm. W każdym razie miałem okazję przeczytać książkę, której on opisuje właśnie taki cykl wyglądający jak sinusoida. Czyli na początku właśnie firma jest tworzona w oparciu o tą misję, o zrobienie czegoś naprawdę ważnego. Nie chodzi tylko o forsę, ale naprawdę o zrobienie czegoś, kurczę, z czego będziemy dumni. Firma działa w takim modelu i po prostu rośnie. Ludzie jej ufają, ludzie lubią przychodzić do tej firmy. Podobno Walmart nawet był tak tworzony na samym początku. W pewnym momencie firma dochodzi do momentu, w którym no, już jest tak duża i tak rozwinięta, że należy zatrudnić tam zewnętrznych, czy to menadżerów, czy zacząć, no może nie tyle skupiać się, co po prostu w taki czy inny sposób zaczynają patrzeć bardziej pod kątem finansowym. Jak zrobić, żeby było taniej wyprodukowane? Jak zrobić, żeby było drożej sprzedane? Prawda? Tego typu mechanizmy wchodzą w grę, które biorą no, przewagę nad tym, no, na czym firma właściwie wyrosła, na tym zaufaniu. To się dzieje i wtedy się dzieje właśnie to, że nie wiem, tracimy jakość, że tracimy zaufanie klientów, że coraz więcej negatywnych opinii na nasz temat się pojawia tu i ówdzie. No więc ta firma zaczyna no, dostrzegać, że coś się dzieje niedobrego i zaczynają jej wyniki po prostu najczęściej spadać. Po czym, to wszystko znamy, ale po czym dzieje się coś takiego, że firma nagle zaczyna się bić w piersi i mówić, kurde, straciliśmy to, nad czym pracowaliśmy na samym początku, przepraszamy was i tak dalej, spróbujmy to odgrzebać, spróbujmy to naprawić. Znowu ta sinusoida no, idzie w górę, nie? Czyli te firmy starają się wrócić do tego zaufania. Nie wiem, nie badałem, ale może ty wiesz, masz jakąś wiedzę na ten temat. Podobno właśnie Walmart był zbudowany na takim schemacie. Na początku Sam Walton, tak, to był chyba twórca Walmarta, budował firmę w oparciu o to, żeby ludzie, którzy pracują w tej firmie, byli absolutnie, totalnie na pierwszym miejscu. Firma rosła. W pewnym momencie firma zaczęła właśnie dostrzegać to, że no, im taniej sprzedamy, a jeszcze taniej wyprodukujemy, no to tym więcej klientów i tak dalej, firma zaczęła po prostu no, tracić na jakości, a więc ludzie zaczęli od niej odchodzić i mieć coraz większe negatywne jakieś tam no, zdanie na jej temat. No i dzisiaj podobno jest tak, że firma znowu zaczyna wracać do tego, do tych baz, do tych fundamentów, na których była tworzona. To podobno nie jest tak najlepiej. Mam nadzieję, że ktoś ma większą wiedzę na ten temat, kto nas słucha i będzie mógł tutaj wprowadzić jakieś swoje dwa zdania na ten temat, ale coś takiego słyszałem.
Wiesz co, dobrze, że jak te firmy się w końcu tak jakby wiesz, ockną, zaczną reagować, czy coś się dzieje nie tak, bo jeśli się nie ockną, to też może spowodować ich upadek, bo często klienci, oni doskonale pamiętają, co oni mieli na początku, tak? Dla mnie to jest takie, wiesz, coś takiego, taki typ w ogóle pracy kojarzy mi się z taką pracą rzemieślnika, wiesz, że on też na przykład tworzy i tworzy taki produkt, który jest bardzo wysoki jakościowo, ma doskonałe relacje z klientem. To jest, wiesz, zupełnie inna relacja niż business to business, więc wtedy to jest taka, wiesz, reakcja, cały czas reagujemy na siebie. I jeśli na przykład takie firmy się odsądzą, to tak naprawdę brawo dla nich, chapeau bas. A niestety no, w biznesie mamy jednak do czynienia z tym, że jednak te zyski, bardziej zastanawiamy się nad tym, jak jeszcze bardziej wzmożyć te potrzeby, jakie potrzeby wytworzyć wśród ludzi, aby ten produkt się sprzedał.
Sprzedał po prostu, dokładnie. No i stąd później wychodzą takie karykatury gdzieś tam akcji marketingowych, jak nie wiem, no ostatnio na przykład no, gdzieś tam głośna akcja na temat tego, że no to akurat była akcja charytatywna, że gdzieś tam gdzieś przekręcił po prostu.
A tak, słyszałam.
To była masakra, ale to już taka może troszeczkę z boku historia, natomiast wcześniejsza pewnej znanej marki odzieżowej, która to no, poszukiwała za pośrednictwem jakiejś dziewczyny ze Stanów Zjednoczonych, poszukiwała Wojtka w Polsce, nie? Gdzie właściwie wszyscy zostali oszukani. Chcieli pomóc, ale tak naprawdę okazało się, że to jest po prostu taki fake news. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście dokładniej wytłumaczę.
Wiesz co, wiem o czym mówisz, ale ja zastanawiam się na przykład, czy osoby, które o tym myślą, czy one mają czasami wyobraźnię, czy one są w stanie wejść w buty tych osób, do których to kierują i które chcą zaangażować, bo wiesz, stworzenie na przykład takiego komunikatu, wiesz, takiej wizji, to jest bardzo łatwe, tworzenie takiej historii, naprawdę, ale tak naprawdę wejście w buty i odczuwanie razem z tą osobą, która jest po drugiej stronie, bądź z osobami, jeśli to jest duża grupa, a tak się tam zadziało, to jest taki no, jakiś brak spójności, też brak wyobraźni.
Takiej empatii, kurczę, no po prostu. No,
tak,
nie
tak.
Wyczuć, dokładnie, no, nie potrafię wyczuć tego, co... Zresztą, jak prowadzić biznes, jeżeli się nie ma tej empatii? No, przecież empatia chyba w biznesie jest kluczem. Empatia, czyli zrozumienie tego, co na przykład mój klient oczekuje, czego klient ode mnie oczekuje. To już w takim najprostszym ujęciu, bo ja bym oczywiście tutaj grzebał głębiej. Więcej oczekiwał, że przede wszystkim ludzi i tak dalej. Ale generalnie, co jest potrzebne memu klientowi? To ja mu to dostarczę. Nie? W takim najprostszym właśnie biznesowym ujęciu, no to jest empatia jakiś tam sposób, nie? Badania rynku i tak dalej, można to jakiś, no nie wiem, można powiedzieć, że to jest gdzieś na jakiś taki mechaniczna struktura, która potrafi nam zastąpić tą empatię. Ale generalnie rzecz biorąc, chyba, no nie wiem, może mnie popraw. Wszystko się o to rozbija, o tą właśnie empatię, nie? Jeżeli ktoś jej nie ma, na miłość boską, jak może prowadzić biznes, który rzeczywiście myśli o kliencie, a później już tak gadając naszym językiem, o ludziach i tak dalej, o, nie wiem, nawet o środowisku, które jest, no, bo tak sobie właśnie kombinuję.
No wiesz, to o czym mówisz, to ja zawsze mam takie wrażenie, że nie znam firmy, która działałaby w próżni. To jest coś takiego, że przecież no, ma klientów, ma otoczenie całe rynkowe, które widzi działania tej firmy, więc a myślę, że firmy czasami mają takie, no robią zupełnie coś innego, robią coś, co my jesteśmy sobie sami, a wy kupujcie nasze produkty i wykorzystajcie z naszych usług. A to jest, no przecież no, jeśli firma odpowiada na pewną potrzebę, to nie ma czegoś takiego, że zabraknie współdziałania, tak? Że wiesz, ja na przykład też często, znaczy zdarza mi się, może nie często, rozmawiać ze sprzedawcami i też tam podpowiadać im, aby na przykład firma na przykład albo poszła w tą stronę, czy pytam ich, czy na przykład, czy zastosują na przykład jakieś inne też, nie wiem, czy inne produkty i tak dalej, ale tak naprawdę to, wiesz, ci sprzedawcy mówią do mnie, wiesz, to jest bardzo wszystko cenne, ale nikt tam w firmie nie słucha. My nawet piszemy całe tak naprawdę elaboraty, ci sprzedawcy, i to nie tylko ja jestem, wiesz, takim klientem, ale też bardzo wiele osób chciałoby tak naprawdę uczestniczyć w życiu firmy, ale tam nie ma na to szans totalnie. A potem pytanie, dlaczego nasze produkty się nie sprzedają, albo dlaczego nasze dokładnie usługi, one nie są już dobre dla rynku, dokładnie, dlaczego nikt z nich nie korzysta. Dlatego, że nie ma...
Dziesiątki albo nawet setki ludzi, którzy są gdzieś tam niżej, po prostu wiedzą. po prostu wiedzą. Mają pomysły, które są gdzieś tam już zakurzone, czekające gdzieś w szufladach od wielu, wielu miesięcy albo nawet i lat. Pomysły na to, jak rozwiązać różnego rodzaju problemy. Ale no właśnie, żeby wyjść z tym na zewnątrz, no, trzeba mieć to gdzieś tam ten poziom zaufania do firmy, że po prostu firma nie zrobi krzywdy, kiedy się coś takiego przedstawi na świetnym, no, po prostu na stole, no, wywali kawę na ławę. Jest źle? Zróbmy tak.
Dokładnie, ale to też jest tak, wiesz, to jest jedna kwestia, to są klienci, którzy naprawdę potrafią firmę poprowadzić też współdziałając z nią, ale druga kwestia to jest też bardzo ważna pracownicy. Pracownicy w firmie będąc codziennie, mając codzienne relacje z klientem, wiedząc, co się w tej firmie dzieje, doskonale znając rynek, doskonale znając się, każdy fachowiec, wiesz, tam na swojej specjalizacji też wie, ale nie ma szans wypowiedzieć tego. Nawet jak padło pytanie, bo pewnie też chcesz mi je zadać, o firmach produkcyjnych na grupie na turkusowej na LinkedInie, to tam też mam takie doświadczenia, że tam też pracownicy wiedzą chociażby, jak usprawnić swoją pracę, jak żeby to działało szybciej, żeby pracowało się bardziej przyjaźnie, żebyśmy byli wszyscy nawzajem bardzo zadowoleni. Oni mają doskonałe metody.
Zapytać.
Dokładnie, wystarczy zapytać.
No. Tylko, że właśnie, znowu, kurczę, wystarczy zapytać. Boję się, że to nie jest warunek wystarczający. I tu nie możemy nawet zrobić takie podsumowanie, bo mówimy, rozmawiamy już chyba powyżej 30 minut.
Tak.
A więc tak sobie myślę. Popraw mnie, jeżeli gdzieś tam źle kombinuję. Wystarczy zapytać? Nie, nie wystarczy. Po prostu wcześniej trzeba dać tym ludziom dowód na to, że można mi jako szefowi, jako właścicielowi firmy zaufać. Wy możecie mówić prosto w oczy, co wam nie pasuje, jakie macie problemy, jakie macie pomysły na to, żeby coś usprawnić, żeby coś zmienić najzwyczajniej w świecie, bo jesteście dla mnie tak samo ważni jak każdy inny w tej firmie. Ja wam daję, no, nie tyle kredyt zaufania, co to jest źle powiedziane, ale ja wam po prostu dzień za dniem buduję te zależności, buduję to zaufanie i kiedy przychodzi czas na takie pytanie, co wam przeszkadza w firmie, to wtedy te osoby najzwyczajniej w świecie nie boją się mi odpowiedzieć prosto w twarz. Słuchaj, jest to źle, mam pomysł na to i na to. Czyli jeżeli byśmy tego nie budowali, tego zaufania dużo, dużo wcześniej, i zadali takie pytanie, co wam przeszkadza, nie, wszystko jest okej. Boję się, że taka by była odpowiedź. Natomiast kiedy to zaufanie rzeczywiście w firmie istnieje, kiedy jest wszystko w porządku od strony takiej komunikacyjnej, kiedy nikt się nie boi po prostu ze sobą rozmawiać, najzwyczajniej w świecie, wtedy rzeczywiście zadanie takiego pytania może otworzyć nieprawdopodobne możliwości, prawdopodobne skrzynki z pomysłami, po prostu seria bardzo. Tak sobie właśnie kombinuję. No, budowanie takiej firmy, w której jest zaufanie, to jest długi proces.
Wiesz co, jest to bardzo długi proces. Cały czas na przykład ja mam, wiesz, spotykam się z kadrą zarządzającą różnych firm naprawdę i na przykład i oni właśnie na tą kwestię zaufania to aż ich to w środku boli, że ojeny, przecież to jest kwestia zaufania, to jest tak trudne, to jest zaufać człowiekowi, ale to jest też tak, że ja też zastanawiam się, dlaczego tak jest i na przykład no i wtedy bo tak zawsze było, tak, że nie ufaliśmy sobie nawzajem. Zaufanie do biznesmenów tak naprawdę, do biznesu jest no, znikome. To jest też pierwsza kwestia, ale też tak naprawdę no, podzielić się tym zaufaniem z ludźmi. Pokazać, że ja ufam, to ty zaufaj mi. Tutaj są, zawsze się tworzą takie, wiesz, jakieś warunki, tak jakby, nie wiem, czasami mam takie wrażenie, że trzeba by po prostu jakąś, wiesz, umowę napisać, spisać, po prostu jakieś, wiesz, jakieś prawne zapisy ustalić, na czym to polega, a tak naprawdę, no to są, wiesz, to są kwestie takie czasami, no można powiedzieć bezwarunkowe, tak, na przykład tutaj pozdrawiam Radka Bardosika, który mówi, że on ufa i on nie wymaga tego od innych, po prostu mówi, ufam tobie. I już, i tyle, już. Tak? Ale ludzie na przykład dostając ten, ja bym nie nazywała to nawet kredytem zaufania, tylko że dostając to zaufanie, oni tak chyba naturalnie potrafią się tym zaufaniem je wziąć i podzielić się.
No, użyłem tutaj słowa kredyt zaufania, na szczęście się od razu poprawiłem. To nie o to chodzi, żeby komuś coś dawać w zamian za coś. Mówię o zaufaniu. Po prostu ufam ci i koniec. I załatwione. I tyle. Jeżeli się na tym sparzę, to będzie mi najzwyczajniej w świecie przykro i ci o tym powiem. Ale i tak będę ufał. Nie? To jest tak jak właśnie, gdzie ja to słyszałem? Słuchaj, pewna firma wprowadza jakieś tam, nie wiem, promocyjne pożyczki dla swoich pracowników. Firma finansowa, więc mają takie możliwości.
Tak.
Przychodzi ktoś, kto z tego po prostu korzysta, po czym zwalnia się z tej firmy, gdzieś tam nie oddaje tych pieniędzy, firma na tym traci pieniądze. Teraz co firma robi? Firma robi coś takiego, że znika z tym programem. Mówi, że zawiodła się, mówi, że tego więcej robić nie będzie, bo po prostu ludzie przychodzą i nas oszukują. Wydaje mi się, że to nie tak. Wydaje mi się, że najzwyczajniej w świecie należy powiedzieć, kurde, no nie udało się, kurczę, no chłopak nas oszukał i tak dalej, ale i tak nie skończymy z tym programem, bo wam i tak ufamy, nie? Mi się wydaje, że tak powinno być zbudowane właśnie komunikacja w takiej firmie, tak powinno być zbudowany, no nie wiem, obraz tego projektu, nie? Mimo tego, że ktoś nas oszukał, to jest normalne, to jest, wydaje mi się, no po prostu wynika z rachunku prawdopodobieństwa. Zawsze coś się spierniczy. Natomiast generalnie obraz tego wszystkiego no, jest taki, że my wam ufamy i to jest najważniejsze w tym wszystkim. My wam ufamy i to nie jest tak, że jeżeli jedno jakieś tam czarna owca się trafiła i coś zrobiła ała jakiegoś, to my to będziemy zamykać i po prostu przestajemy ufać wszystkim. Nie, my wam wszystkim ufamy. Jedna czarna owca tego nie zmieni.
No dokładnie, to tak też wiesz, często o tym zaufaniu, to też po prostu wiesz, ten obraz taki, zawsze skupiamy się na tym, co jest złe, tak? Nawet jeśli jedna kwestia jest zła, to my skupiamy się na tym, tak też tworzą się stereotypy, ale to już jest inny temat, więc nie będziemy pewnie wchodzić w to, ale jeśli coś założyliśmy, to róbmy to. I na przykład to jest, wiesz, często, ja na przykład też często powtarzam to, że człowiek jest z natury dobry. A na przykład, a jeśli ktoś na przykład mówi do mnie, ale nie, ale przecież tak nie jest, to powiem ci, że na przykład, jak ja mówię, człowiek, każdemu po prostu mówię, że człowiek jest z natury dobry, to wtedy na przykład ludzie sami się przyznają, ale ja nie jestem aż taki dobry, ale coś tam i tak dalej, to ja mówię mu, wiesz co, jesteś dobrym człowiekiem, tylko że jeśli coś tam się zadziało z tobą złego, to może jesteś stłamszony przez pewne systemy, tak, że widziałeś gdzieś tam w życiu, że można też działać źle, ale ja mówię, że jesteś dobrym człowiekiem i na tym polegam, więc tak chyba podobnie dzieje się z zaufaniem, przynajmniej ja mam takie wrażenie, mam jakieś takie doświadczenia, że jak dajemy to zaufanie, dajemy to dobro ludziom, to oni są w stanie tak jakby też siebie gdzieś tam zmienić. To oczywiście najpierw gdzieś jest taka zmiana wewnętrzna, że zaczynamy po prostu patrzeć inaczej. My jesteśmy wokół siebie, tacy, wiesz, bardzo podejrzliwi, tak? My musimy mieć gdzieś tam, wiesz, mnóstwo umów, zapisów i tak dalej, a tak naprawdę wiem, że żadna umowa nie zrealizuje celów i też nie zabezpieczy do końca, tak? Bo jeśli ktoś będzie chciał, to i tak znajdzie sposób.
Justyna, ja myślę, że możemy to podsumować, nasze rozmowy. To mi się zdaje, że to nie ostatnia nasza rozmowa. Ja tutaj sobie zapisałem, że fajnie by było i takie pytanie do was, kochani słuchacze, kolokracja, temat zaufania, ale już tak bardziej troszeczkę mechanicznie, czyli właśnie jak budować to zaufanie. Może są jakieś podpowiedzi, których moglibyśmy gdzieś tam, no jakaś, no po prostu wiedza, jakaś pigułka, jakieś cokolwiek, jakieś wskazówki na temat tego, jak to zaufanie rzeczywiście prowadzić firmę. Kolokracja, no to prosta sprawa, to wszyscy wiemy. No i podsumowanie tego, co powiedziałeś w tej naszej rozmowie. Człowiek jest z natury dobry. To jest piękna rzecz. Wydaje mi się, że kropką nad i mogłoby być właśnie to zdanie. Ja je pewnie gdzieś przeniosę na jakieś Instagramy, na jakieś Snapchaty, czy Boże, żeby tylko jak najwięcej ludzi o tym wiedziało. Człowiek jest z natury dobry. To jest absolutnie fantastyczne. Kończymy?
Kończymy jak najbardziej. No myślę, że i tak...
Ale nie totalnie.
Nie, no co ty, chyba nigdy totalnie nie kończymy, zawsze gdzieś tam będziemy aktywni, chociażby na LinkedInie, czy gdzieś tam w innych mediach, więc jak najbardziej. Poza tym też ja mogę podsumować w ten sposób, że to, że człowiek jest z natury dobry, to dzięki, ale też tak jak obracam się w tym środowisku właśnie turkusowym, ludzi, którzy tworzą te firmy, powiedzmy na to inaczej, to gdzieś tam oni zauważą, że to dobro emanuje. Jest to, co gdzieś tam sobie założyłam, że ja widziałam biznes z innej strony, to teraz też widzę z tej drugiej strony, z tej, której chciałabym widzieć, więc wszyscy mamy taki podobny język i chyba zmierzamy ku temu, aby budować ten lepszy świat, dokładnie.
Fajnie, że właśnie Richard Branson powiedział o tym, że chyba mamy do czynienia z trendem, który mówi, że takich firm, o których tutaj gadamy już przez pół godziny, będzie więcej i więcej.
Ja też mam takie wrażenie, że my mamy taki czas teraz takiej zmiany ery, takiej, wiesz, świadomości, naprawdę na takiej świadomości, budowania tej świadomości, odkrywania jej, że ojej, przecież to wszystko, co było, ten taki stary system, nazwijmy go tak, to on nie działa, a więc trzeba budować nowe reguły i cały czas chyba zastanawiamy się, jak to robić.
Super. Kropka.
Kropka.
No i tak oto dobrnęliśmy szczęśliwie do końca naszej rozmowy. Słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, czy to do Justyny, czy to w ogóle do tematu, pytania związane z tematem turkusowych firm, w ogóle firm z duszą, śmiało dawajcie, tak jak zawsze, w komentarzach, poniżej tego posta, poniżej tego podcasta, gdziekolwiek tylko będziecie słyszeli tą informację, tą całą rozmowę. No, ja będę się starał przekazywać te pytania specjalistom. No i mam nadzieję, że będziemy wspólnie mogli udzielić Wam jakiejś odpowiedzi. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem.